Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Jest 9 kwietnia 2026 roku, minęła godzina 19.30. To jest program na żywo, program z udziałem moich szanownych widzów, program, który dzieli się na dwie części. Najpierw moje wprowadzenie, które jest teraz komentarzem do bieżących wydarzeń na Bliskim Wschodzie, do agresji nielegalnej i niczym niesprowokowanej agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Jest komentarzem także do innych niezwykle istotnych kwestii, które są powiązane właśnie z tąże agresją. Dzisiaj pozwolę sobie dla Państwa skomentować zerwanie rozejmu, tego kruchego, jakże papierowego rozejmu, który miał być wynegocjowany przez Amerykanów i Irańczyków. Rozejm został zerwany przez Izrael, przez państwo Izrael, które zaatakowało Liban. No i pytanie o skutki tego zerwania. Ja wczoraj na wieczorze geopolitycznym mówiłem Państwu, że jest to bardzo kruchy rozejm, że opozycja bardzo mocno naciska w Izraelu na kontynuację wojny. Mówiłem, że Izrael będzie starał się kontynuować tę wojnę nawet wtedy, jeżeli Amerykanie będą chcieli się z tej wojny wycofać. I to się wszystko potwierdziło. To się wszystko, no niestety, chciałoby się rzec, potwierdziło. Zanim, szanowni Państwo, przejdę do istoty rzeczy, przejdę do omówienia, chciałbym tylko przypomnieć zasady. Tutaj oczywiście stali widzowie doskonale je znają, ale dla nowych widzów, których jest sporo i jest coraz więcej, przypominam, że w pierwszej części ja tutaj analizuję dla Państwa bieżące kwestie, a następnie przechodzę do części najważniejszej, czyli do pytań. Pytań od szanownych Państwa, które proszę zadawać na czacie. Wersalikami słowo pytanie, następnie treść właściwą. Tak będzie najwygodniej, najsprawniej, no po prostu z tego gąszcza Państwa pytań wyławiać te właśnie pytania i odpowiadać. I odpowiadać. Szanowni Państwo, dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie, dziękuję za Państwa subskrypcję. Kto jeszcze nie subskrybuje, serdecznie zachęcam, zapraszam do subskrypcji, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do dawania łapek w górę, zachęcam do komentowania, do udostępniania i zachęcania znajomych do subskrypcji. Dziękuję za wsparcie na Buy Coffee, dziękuję za każdą wirtualną kawę, dziękuję za wpłaty przez PayPal, przez zrzutkę i wpłaty bezpośrednie. A teraz, szanowni Państwo, czas na omówienie zerwania rozejmu przez Izrael. Doszło do nalotu na Liban, na okolice Bejrutu, w którym to nalocie zginął Ali Yusuf Harshi. To jest osobisty sekretarz i bratanek przywódcy Hezbollahu Naima Kasema. I to jest informacja podana oficjalnie przez izraelskie wojsko. Wojsko, które dla zmylenia przeciwnika nazywane jest siłami obronnymi Izraela. No to oczywiście nieco ironiczna nazwa, czy nieco ironiczna, bardzo ironiczna. Natomiast te informacje, że w tym ataku zginął sam Naim Kassem, okazały się nieprawdziwe. Mimo to no, doszło do zerwania tego rozejmu i w tym kontekście trzeba jasno powiedzieć, że Hezbollah jest jednym z głównych sprzymierzeńców Iranu na Bliskim Wschodzie. Też trzeba jasno powiedzieć, że jednym z celów agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran było rozbicie szyickiej osi oporu, czyli wspierania przez Iran szyickich milicji w Iraku, libańskiego Hezbollahu czy jemeńskich Huti. To się nie udało, podobnie jak wszystkie inne cele. Też warto powiedzieć o tym, że przez to, że nie zostały zrealizowane żadne cele strategiczne państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych, mimo ogromnego wysiłku, mimo dziesiątków, jeśli nie ponad 100 miliardów dolarów wydanych na 40-dniową wojnę, to nie osiągnięto żadnego z celów strategicznych. A przypomnę tylko, że najważniejszym celem strategicznym państwa Izrael była zmiana systemu politycznego w Iranie, odwrócenie skutków rewolucji z 1979 roku, obalenie władzy ajatollahów. I mimo zabicia Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy, nie udało się. Naród irański skonsolidował się wokół władzy, skonsolidował się, skoncentrował się wokół flagi, jak to się najczęściej mówi. W związku z czym ten najważniejszy cel nie został zrealizowany. Nie została zrealizowana zmiana reżimu w Teheranie, jak to mówił Netanyahu i Trump. To po pierwsze. Po drugie, nie udało się zniszczyć potencjału sektora cywilnego nuklearnego Iranu, nie udało się przejąć zasobów wzbogaconego uranu irańskiego, nie udało się Amerykanom i Żydom przejąć kontroli nad ciśniną Ormus, nie udało się Stanom Zjednoczonym i Izraelowi zniszczenie arsenału rakietowego Iranu i wreszcie nie udało się przejęcia kontroli nad polami naftowymi Iranu. To jest cały katalog celów strategicznych po prostu runął, niczym domek z kart. Nic nie udało się zrealizować poza zabiciem cywilów. Te ofiary są liczone już w kilkunastu tysiącach i to są głównie cywile. Kobiety, dzieci, były bombardowane irańskie uniwersytety, szkoły, przedszkola, żłobki, była niszczona infrastruktura miejska, wodociągi, stacje odsalania wody, infrastruktura cywilna, infrastruktura energetyczna, mosty, infrastruktura kolejowa. To są zbrodnie wojenne. To są zbrodnie wojenne. Izrael i Stany Zjednoczone są krajami, które prowadzą nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego nielegalną agresję, która łączy się z bardzo licznymi zbrodniami wojennymi. Benjamin Netanyahu i Donald Trump mają krew na rękach. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I patrząc na ten atak Izraela, to jest tak naprawdę realizacja tego, co jeszcze wczoraj, 8 kwietnia 2026 roku, powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu, że wojna będzie kontynuowana. Że wojna będzie kontynuowana. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że Izrael mimo tak potężnej przewagi nad Hezbollahem nie jest w stanie zniszczyć tej formacji. Przypomnę tylko, że w roku 2024 wojsko izraelskie po serii ataków z powietrza wkroczyło na teren Libanu, dokonując agresji na suwerenny, niepodległy kraj, gdzie oficjalnym celem była walka z Hezbollahem. Ówczesny przywódca tej organizacji, Hassan Nasrallah, zginął 27 września. 24 roku. Zginął w nalocie na przedmieściach Bejrutu. Zresztą wtedy najbardziej humanistyczna armia świata, jak to powiedział jeden z przedstawicieli tejże mniejszości, zabiła większość dowództwa Hezbollahu. Naim Qassem, no właśnie, pod koniec października 24 roku objął, stanął na czele tej Hezbollahu i mimo tego, że w listopadzie 24 zostało ogłoszone zawieszenie broni, to Izrael cały czas kontrolował te bestialskie naloty na Liban, twierdząc, że uderza w cele związane z Hezbollahem, ale prawda jest taka, że zostało mnóstwo wymordowanych cywilów. Po prostu mnóstwo cywilów zostało wymordowanych. I Izrael nie dotrzymał warunków porozumienia, które zakładało, że izraelskie wojsko wycofa się do stycznia 2025 roku z terenu Libanu. No i tu musimy sobie zdawać sprawę, że no oczywiście też Hezbollah odrzucał wezwania do złożenia broni, no ale bojąc się po prostu wymordowania w nalotach czy po prostu w operacji lądowej. Pamiętajmy, że Naim Qassem groził ostrzałem Izraela, jeżeli Izrael wznowiłby taką szeroko zakrojoną wojnę w Libanie. Tutaj przypomnę, bo część z Państwa niekoniecznie musi się interesować bardzo szczegółowo sytuacją na Bliskim Wschodzie. No, Hezbollah został utworzony jeszcze w roku 1982 roku przez szyickich bojowników w Iranie. Tutaj łączy religia, ten odłam islamu, szyizm właśnie przywódców Iranu i przywódców libańskich. To oczywiście się stało przy wsparciu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC. Chodziło o walkę z izraelską okupacją południowego Libanu. Człowiek, o którym jest mowa dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, Naim Qassem, to jest ważna postać tej organizacji. To jest człowiek, no właściwie od ponad 30 lat, który pełni ważne funkcje w Hezbollahu. No i musimy sobie zdawać sprawę, że doszło to zniszczenie, to, czy zerwanie tego zawieszenia broni, kiedy izraelskie wojsko bez ostrzeżenia atakuje cele w zatłoczonym centrum Bejrutu, no to jest zbrodnia wojenna. To jest zbrodnia wojenna. Ja już Państwu wielokrotnie mówiłem o tym, że Izrael stosuje doktrynę Dahi, czyli doktrynę niszczenia infrastruktury cywilnej, nie licząc się z życiem, zdrowiem po prostu tysięcy ludzi. Ja też, kiedy Państwu relacjonowałem te operacje na południe od rzeki Litani, mówiłem o tym, że tam dzisiaj ten teren zamieszkuje, ostrzeliwany przez Izrael, zamieszkuje 200 tysięcy ludzi. 200 tysięcy ludzi, to są cywile. I bezlitośnie Izrael wyburza wioskę po wiosce, miasteczko po miasteczku. No, co to jest, jak nie zbrodnia wojenna? Mówi się o tysiącach ofiar wśród Libańczyków, o tysiącach ofiar. Szanowni Państwo, początkowo libańskie służby informowały o śmierci 182 osób, a już teraz pojawiły się doniesienia o około 300 zabitych. No, generalnie sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Ponad 1000 osób rannych w wyniku tego ataku Izraela, który złamał zawieszenie broni. No i też warto powiedzieć o tym, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wystąpił na konferencji, gdzie powiedział, że rzekomo porozumienie rozejmowe nie obejmowało Libanu. No to jest śmieszne, szanowni państwo. No, tego typu tłumaczenie się wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest oczywiście próba ratowania PR-u. Próba ratowania PR-u po tym, jak no, dzieje się tak naprawdę bardzo źle z Donaldem Trumpem, z jego zdrowiem szeroko pojętym. Wrócę do tego, bo pojawił się bardzo ciekawy artykuł, który chciałem Państwu polecić i nieco rozwinąć ten wątek, ale jeszcze tylko przypomnę, że minister Libanu do spraw społecznych Haned Sayed w rozmowie z agencją prasową Associated Press nazwał atak Izraela, cytuję, szalenie niebezpiecznym punktem zwrotnym. Dlaczego takiego pojęcia użył minister Sayed? Dlatego, że to było uderzenie w centrum stolicy. No niech ktoś sobie wyobrazi takie uderzenie w centrum, w godzinach szczytu, w centrum Warszawy. No przecież to jest coś niewyobrażalnego. W wyniku ofensywy wojsk izraelskich ponad 1 000 000 osób musiało opuścić swoje domy. Ponad 1 000 000 osób, szanowni państwo. Połowa tych ludzi skroniła się właśnie w stolicy Libanu, w Bejrucie, bądź też na przedmieściach, na peryferiach Bejrutu. No to jest coś niewyobrażalnego. Premier Salam, premier Libanu, oskarżył Izrael w ogóle o eskalowanie konfliktu, kiedy dochodzi do prób negocjacji dotyczących ochrony obszarów cywilnych. No co to jest jak nie barbarzyństwo, to co robi dzisiaj Izrael? W ciągu 5 tygodni wojny wojsko izraelskie zabiło w Libanie około 1760 osób, a raniło około 6000. Oczywiście Izrael twierdzi, że uderza w wyrzutnie rakiet. No tylko, szanowni państwo, jakie wyrzutnie rakiet w cywilnych osiedlach w Bejrucie? No musimy sobie zdawać sprawę, że te zbrodnie izraelskie na razie uchodzą Izraelowi płazem. Świat się przygląda, natomiast no skala barbarzyństwa, skala zdziczenia, skala powielania matrycy działania nazistów, Niemców z III Rzeszy, no jest widoczna gołym okiem. Jest widoczna gołym okiem. I tutaj też chciałem Państwu powiedzieć o reakcji międzynarodowej, bo fala krytyki rzeczywiście się podnosi. Chociażby Pakistan, który przecież, o czym Państwu mówiłem, pośredniczył w rozmowach na temat zawieszenia broni między USA, Izraelem i Iranem, władze Pakistanu podtrzymują twierdzenie, że to zawarte porozumienie obejmuje także Liban. Obejmuje także Liban. Oczywiście zaczęli się odżegnywać Trump i Netanyahu, że nie. Liban nie wchodzi w ogóle w skład tego porozumienia, co jest kłamstwem, ewidentnym kłamstwem. No i tutaj, jeśli przyjrzymy się na przykład wypowiedziom sojuszników Stanów Zjednoczonych, bo to myślę, że jest bardzo istotne. I spojrzymy na szefową brytyjskiej dyplomacji, panią Yvette Cooper, która w rozmowie z Times Radio powiedziała dzisiaj, 9 kwietnia, że izraelskie ataki na Liban są, cytuję, głęboko szkodliwe i że Wielka Brytania chce, aby, cytuję, Liban został objęty zawieszeniem broni. No to jest ewidentne votum separatum w stosunku do Donalda Trumpa, w stosunku do 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to, szanowni państwo, no, czegoś takiego nie było w przypadku agresji na Irak w 2003 roku. Pamiętamy zresztą, jak się zachowywała brytyjska dyplomacja. No dzisiaj to, co robi Donald Trump, w jaki sposób dewastuje, w jaki sposób dewastuje sojusze amerykańskie, w jaki sposób dewastuje... powiedziałbym, cały ten nawet sztafasz jakiś demokratyczny obrony praw człowieka, który był oczywiście instrumentalnie wykorzystywany przez Stany Zjednoczone, no ale jednak funkcjonował, no to jest coś niewyobrażalnego. I to się staje powoli, czy nawet nie powoli, to się staje po prostu wojną religijną. Tu widać fanatyzm religijny wśród kierownictwa Stanów Zjednoczonych. No niestety, szanowni państwo, ja dostrzegam to coraz mocniej i chciałem polecić państwu jeden z bardzo ciekawych brytyjskich artykułów, który się ukazał na dniach, można powiedzieć, i to będzie bardzo ciekawe. To będzie bardzo ciekawe, myślę, że dla państwa również, żeby pokazać, że wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych jest potężny zgrzyt. Jest potężny zgrzyt. Dziękuję użytkownikowi Teodiot Tombo za wsparcie do komentarzy, do państwa pytań. Oczywiście odniosę się w części drugiej. Natomiast co do pani Yvette Cooper, szefowej minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, no to niewątpliwie jest to, że tak powiem, stanięcie po stronie mediatorów z Pakistanu. Co powiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez? No powiedział, że Benjamin Netanyahu wykazuje się pogardą dla ludzkiego życia i dla prawa międzynarodowego i że jest to nie do zaakceptowania. Czy któryś z moich szanownych widzów, moich szanownych słuchaczy słyszał podobne słowa ze strony członków gabinetu Donalda Tuska, którzy tak dużo mówią o prawach człowieka na Białorusi, którzy tak się przejmują prawami człowieka w Rosji, prawami człowieka, no właśnie, czy tak samo się przejmują życiem i zdrowiem Libańczyków, Palestyńczyków, Irańczyków? I powiedzenie, że to jest daleko od nas, że to nas nie dotyczy, no to jest oczywiście szczytem hipokryzji. To są Himalaje hipokryzji. Jeszcze raz podkreślam, premier Hiszpanii Pedro Sanchez ocenił politykę Netanyahu jako pogardę dla ludzkiego życia i prawa międzynarodowego, co jest nie do zaakceptowania. Czyli generalnie widzimy dzisiaj, że krytyka państwa Izrael, jego bestialskiej, zbrodniczej polityki nie jest żadnym antysemityzmem, ale jest po prostu wyrazem człowieczeństwa. Jest stanięciem po stronie dobra, po stronie światła, po jasnej stronie mocy. Że zacytuję tutaj jednego z największych hipokrytów w polskiej polityce. Państwo doskonale wiecie, kogo mam na myśli. I w tym kontekście warto też wspomnieć o szefie dyplomacji włoskiej, ministrze spraw zagranicznych tego państwa, Antonio Tajani, uznał atak Izraela za absolutnie niedopuszczalny i za nieuzasadniony. Co więcej, powiedział, cytuję, chcemy uniknąć drugiej Gazy. Drugiej Gazy, szanowni państwo, czyli już mamy silny sygnał dyplomatyczny, że to, co robi najbardziej humanistyczna armia świata, to jest próba powtórki ludobójstwa ze strefy Gazy. To jest powtórka ludobójstwa. Coś niewyobrażalnego, co się dzieje w świetle, szanowni państwo, reflektorów. Ja tylko przypomnę, że ta Gaza, strefa Gazy, to palestyńska enklawa, która od 7 października 2023 roku jest równana z ziemią przez wojsko izraelskie. Okazuje się, że tam ponad 80% budynków zostało po prostu albo zmiecionych z powierzchni ziemi, albo tak poważnie uszkodzonych, że nie nadaje się do zamieszkania. I to właśnie uderzenie Izraela, to uderzenie w 40. dniu wojny, które było także, no właśnie, miało być początkiem rozejmu potępiły także Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Tureckiej i Kataru. A teraz, szanowni państwo, kilka słów na temat reakcji Wielkiej Brytanii, bo myślę, że ten wątek jest bardzo ciekawy. Ja uważnie śledzę politykę brytyjską i też dyskusję, która toczy się na Wyspach i ukazał się tam bardzo ciekawy artykuł, który chciałem państwu polecić. Postaram się państwu pokazać tutaj okładkę czasopisma The New Statesman i znanego tekst bardzo znanego brytyjskiego politologa i filozofa polityki Johna Greya, zatytułowany The Fall. The Fall, czyli upadek. Tutaj mamy zresztą w tym podtytule, jak Donald Trump zniszczył amerykańskie imperium. I to jest bardzo ciekawy tekst. On szeroko analizuje to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, wewnątrz Stanów Zjednoczonych od 28 lutego, ale także mówi wprost o obumarciu operacyjnym NATO, że NATO obumarło w sensie operacyjnym. I to jest niezwykle ciekawe. Tutaj John Gray mówi wprost, że ta operacja Epicka Furia, nazywana także Furią Epsteina, tak naprawdę zniszczyła Pax Americana, zniszczyła cały system międzynarodowy oparty na hegemonii amerykańskiej, a właściwie przypieczętowała upadek amerykańskiej imperialnej potęgi. Na Bliskim Wschodzie przede wszystkim zostały podkopane finansowe fundamenty tej amerykańskiej hegemonii i od tego nie ma odwrotu. Natomiast pisze Gray, że jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się kontynuować wojnę, jak pisze Gray, cytuję, dokończyć robotę i uruchomią operację lądową, to wówczas zdaniem autora tego tekstu w The New Statesman, Amerykanie zostaną wciągnięci w klęskę większą niż Wietnam, Afganistan i Irak razem wzięte. No i kolejna konstatacja niezwykle istotna, jeżeli chodzi o ten artykuł, to, że NATO może przetrwać pod względem nazwy, ale transatlantycki sojusz jest już operacyjnie martwy. To jest cytat z tego artykułu. Bardzo ciekawe. To znaczy pokazuje, że tak naprawdę dzisiaj możemy się spodziewać nasilenia różnego rodzaju, powiedziałbym, działań geostrategicznych w tej części Europy, w naszej części Europy, że może dojść do tak zwanego nasilenia wojny hybrydowej, ale nawet do wojny gorącej, jak pisze John Gray w tym swoim artykule. Jeszcze raz państwu polecam The Fall w czasopiśmie The New Statesman. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł, który kończy się też bardzo taką ciekawą i nieco powiedzielibyśmy na pierwszy rzut oka humorystyczną konstatacją, ale ona humorystyczna tak naprawdę nie jest. Przeczytam państwu fragment. Psychopatologia może być w tym momencie bardziej pouczająca niż geopolityka. Koniec cytatu. To jest odniesienie oczywiście do stanu zdrowia psychicznego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja państwu już wielokrotnie mówiłem o tym, że geopolityka też ma swoje ograniczenia i geopolityka jest zaledwie jednym z takich narzędzi w tej wielkiej skrzynce z narzędziami do analizy stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej, ale podobnie jak metody, jak wiele innych metod, narzędzi na przykład takich jak teoria gier, geopolityka zasadniczo zakłada racjonalność graczy międzynarodowych, aktorów międzynarodowych, ośrodków siły, jak to mówimy w geopolityce. Natomiast no, czynnik emocjonalny, czynnik religijny, czynnik jakiś duchowy, czy choroba różnego rodzaju, utrata zdolności do prawidłowej percepcji rzeczywistości, no to jest coś takiego nieprzewidywalnego. Coś nieprzewidywalnego i szanowni państwo, też chciałem zwrócić państwa uwagę na to, co się dzieje w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych, bo to jest niezwykle, niezwykle interesujące. W ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych, czy to pani Owens, czy pani Green, czy Alex Jones, czy Carlson, czy wielu innych ludzi z ruchu MAGA zaczęło mówić o 25. poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, już mówiłem o tym wczoraj, dzisiaj tylko krótko, bo to się nasila w Stanach Zjednoczonych, ta mowa, że w razie czego może zostać Donald Trump odsunięty na podstawie tej poprawki, która weszła w życie w 1967 roku, która przewiduje no, cztery takie właśnie sytuacje, w której może zostać zastąpiony urzędujący prezydent. Tu nie chodzi tylko o śmierć, nie chodzi tylko o zrzeczenie się przez niego urzędu, ale także sytuację, w której nie jest zdolny do świadomego, racjonalnego kierowania nawą państwową Stanów Zjednoczonych, a nie chce odejść z urzędu. No i to niestety, że tak powiem, się bardzo nasila ten trend. Natomiast w samym Izraelu zdecydowanie zwyciężyła opcja jastrzębi. Jastrzębi takich jak Ben-Gwir czy Netanyahu i ich poplecznicy w służbach specjalnych i w IDF, tak zwanych siłach obronnych Izraela. No to jest, tak jak powiedziałem, chichot historii, że niegdyś ofiary ludobójstwa dzisiaj wchodzą w rolę katów. Dzisiaj wchodzą w rolę katów i stosują praktycznie w stosunku 1:1 te metody, które kiedyś stosowali ich oprawcy. To jest przerażające, szanowni państwo, co się dzieje. Ja tylko powiem, że Iran zamierza pobierać opłaty od każdego tankowca przepływającego przez cieśninę Ormus. Krótko mówiąc, Teheran jest zwycięzcą politycznym tej wojny. Ja wiem oczywiście, że Iran poniósł duże straty ludzkie, kadrowe, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o gospodarkę, potężne straty, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, ale Iran zachował ciągłość państwową, zachował system polityczny, zachował swoją integralność terytorialną, nie dopuścił do kolorowej rewolucji, nie dopuścił do rewolty mniejszości narodowych, doszło do zjednoczenia wokół flagi, Iran zachował zdolności ofensywne, zdolności produkcyjne dronów, zdolności produkcyjne rakiet, zachował swój wzbogacony uran i zaczął pobierać opłaty za przepływanie cieśniny Ormus w juanach. Ja przypomnę tylko, że Hamid Hosseini, to jest rzecznik Irańskiego Związku Eksporterów Ropy Naftowej, Gazu i Petrochemikaliów, powiedział, że Iran będzie pobierać opłatę za każdy tankowiec i kontrolować każdy statek. To zresztą, te słowa cytuję, są cytowane dzisiaj na całym świecie. Podobnie jak to, że Teheran nie jest zainteresowany rozliczeniem w dolarze amerykańskim. Czy to państwa dziwi? Mnie zupełnie nie, ale to całkowicie zadaje kłam temu, co mówią liderzy Izraela i Stanów Zjednoczonych. To jest wielka porażka geopolityczna Stanów Zjednoczonych, przynajmniej Anno Domini 2026, 9 kwietnia. Nie wiemy oczywiście, czy nie dojdzie do eskalacji, czy nie dojdzie do użycia broni jądrowej, czy Izrael nie pójdzie w operację pod fałszywą flagą, czy nie dojdzie do przecięcia kabla światłowodowego biegnącego na dnie cieśniny Ormus, bo i taka sytuacja może być. Iran już teraz odgraża się, że upubliczni jeszcze dotąd niepublikowane akta Epsteina. Szanowni Państwo, i wcale bym się nie zdziwił, gdyby doszło do takiej tajnej operacji podwodnej, mającej na celu przecięcie kabla światłowodowego i pozbawienia części świata dostępu do internetu i próby zrzucenia odpowiedzialności na Iran za to. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby w przypływie jakiegoś szaleństwa parareligijnego i no, w takim zacietrzewieniu antyirańskim służby specjalne Izraela nagle zaczęły pod fałszywą flagą dokonywać jakichś no, działań mających na celu sprowokowanie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego do uderzenia na Iran. Przecież możliwe są operacje pod fałszywą flagą w postaci operacji terrorystycznych, zamachów terrorystycznych. Nawet z użyciem broni masowego rażenia. To jest możliwe, niestety. Cały czas jest to możliwe. Ja Państwu mówiłem, że ten rozejm to jest rozejm papierowy, to jest rozejm bardzo kruchy, że Izrael się nie wycofa, że Izrael nie da kroku wstecz, że już widać to było po zachowaniu opozycji izraelskiej. w tym kontekście. I dlatego te doniesienia, także Financial Timesa, którzy mówią o tym, że Iran cały czas ma pełną kontrolę nad ciśniną Ormus, jasno pokazują, kto tak naprawdę dzisiaj jest wygranym. Kto tak naprawdę jest wygranym tej wojny. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że po 40 dniach, mimo tych potężnych strat związanych z, no właśnie, ze stratami materialnymi, infrastrukturalnymi, no to właśnie Iran zwycięża. Dlatego tak niebezpieczne są te dążenia Donalda Trumpa. Przypomnę, poinformuję Państwa, że niemiecki Der Spiegel napisał, że Donald Trump miał zażądać, aby europejscy partnerzy Stanów Zjednoczonych skierowali swoje siły wojskowe do ciśniny Ormus, bo jeżeli nie, no to Donald Trump będzie rozważał wystąpienie Stanów Zjednoczonych z NATO i będzie się odżegnywał od jakiejkolwiek pomocy wojskowej na wypadek, no właśnie, jakiegokolwiek zagrożenia państw europejskich. Wczoraj, 8 kwietnia, doszło do spotkania w Białym Domu między prezydentem Trumpem a Markiem Rutte, sekretarzem generalnym NATO. No i to było bardzo ciekawe spotkanie. O wielu szczegółach nie wiemy, ale faktem jest, że to, co mówi Mark Rutte, to są ogromne pretensje, jakie Donald Trump miał mieć wobec europejskich członków NATO i oczekuje się, znaczy Biały Dom oczekuje, że w najbliższych kilku dniach dojdzie, uwaga, do konkretnych zobowiązań dotyczących rozmieszczenia okrętów państw członkowskich NATO w rejonie ciśniny Ormus lub, uwaga, udostępnienie Stanom Zjednoczonym innych zasobów wojskowych. No, tutaj mamy też doniesienia niemieckich mediów, właśnie Der Spiegel, że kilku europejskich dyplomatów, którzy zapoznali się ze szczegółami rozmowy Ruttego z Trumpem, twierdzi, że żądania Donalda Trumpa są równoznaczne z ultimatum. Z ultimatum, czyli krótko mówiąc, już to nie było, nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tym przeszłym ultimatum Donalda Trumpa dla Iranu, ale mamy ultimatum dla europejskich członków NATO. Donald Trump oczekuje, że w ciągu kilku dni, jeszcze raz powtórzę, europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych udostępnią swoje terytorium, udostępnią swoje zasoby wojskowe, jak rozumiem, między innymi przeciwrakiety do zestawów Patriot, oraz albo skierują swoje okręty wojenne do ciśniny Ormus. No i to jest niezwykle niebezpieczne. Z informacji właśnie przekazywanych przez tygodnik Der Spiegel wynika, że Trumpa w ogóle nie satysfakcjonują jakiekolwiek polityczne deklaracje. No to jakby oczywista sprawa. No, amerykańskiego prezydenta interesują konkrety, interesuje polityczne i wojskowe mięso. I tutaj tak naprawdę te doniesienia niemieckiego tygodnika zostały potwierdzone także przez agencję Reutera. No i już po publikacji Spiegla Donald Trump na swojej ulubionej platformie Truth Social napisał, to jest cytat, żadna z tych osób, w tym nasi, co jest bardzo rozczarowujące, NATO nie zrozumiała niczego, dopóki nie wywarło się na nich presji. A zatem jakby pośrednio Donald Trump potwierdził to, co napisał niemiecki tygodnik, że doszło do presji, że jest ewidentnie presja. No zresztą też ten kolejny wpis, gdzie prezydent Trump napisał, cytuję, NATO nie było przy nas, gdy ich potrzebowaliśmy i nie będzie przy nas, jeśli znowu ich będziemy potrzebować. No to jest wyraz pewnej frustracji Donalda Trumpa i tego, co się dzieje dzisiaj na linii Waszyngton, no i właśnie stolice europejskiej, że tak to określę. To oczywiście w naturalny sposób będzie powodować, że w Polsce będą się pojawiać głosy, że i Polska powinna wysłać swoje wojska albo udostępnić Amerykanom nasze terytorium do jakichś działań ofensywnych przeciwko Iranowi. Uważam, że przyłączenie się Polski do koalicji Epsteina, przyłączenie się do zbrodni wojennych, przyłożenie ręki do zbrodni wojennych państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych byłoby głupotą polityczną i zbrodnią stanu. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No ale widzimy, Hasbara jest coraz silniejsza w Polsce, ta izraelska dyplomacja publiczna, jest mnóstwo lobbystów, tak naprawdę no, maski opadły, mnóstwo ludzi takich jak Mariusz Błaszczak wprost mówi o tym, że Polska powinna się bardziej zaangażować. Mówi, powiedział Błaszczak w Radiu Z, że gdyby Polska miała dwa lotniskowce, to jeden z nich powinna skierować do cieśniny Ormus. Marek Budzisz z firmy Jacka Bartosiaka Strategy and Future wprost się opowiedział za wysłaniem jednego z kormoranów, niszczycieli min, które posiada polska marynarka wojenna, właśnie do cieśniny Ormus, czyli wezwał tak naprawdę do wejścia do wojny z Iranem po stronie zbrodniczego państwa Izrael i obecnie też zbrodniczych Stanów Zjednoczonych. No coś niewyobrażalnego. Coś niewyobrażalnego. Przecież Stany Zjednoczone dokonały ewidentnej zbrodni wojennej, bombardując bestialsko szkołę podstawową w mieście Minab, gdzie wymordowano ponad 160 dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat. I to w dodatku jeszcze bombardowano kilkoma salwami, tak aby dobić i zabić tych, którzy idą z pomocą. No to jest bestialstwo w czystej formie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I wszelkie głosy, które mówią o tym, że Polska do tego bestialstwa się powinna przyłączyć, to są głosy albo niespełna rozumu, albo głosy lobbystów, wel zdrajców. No, tak trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Szanowni Państwo, dużo się dzieje, Donald Trump grozi jeszcze cłami, zresztą wiemy o tym, mówiłem Państwu o tych 50% cłach, którymi Trump straszy wszystkich, którzy będą dostarczać broń Iranowi. Nikt się tego specjalnie nie boi dzisiaj ani na globalnym południu, ani Chiny, ani Rosja, to wywołuje raczej uśmiech politowania, a ostatni temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, w pierwszej części to jest operacja Kraj. Ja już Państwu mówiłem o tej kwestii ewakuacji ludności cywilnej, o tych planach ewakuacji, o krajowym planie ewakuacji ludności cywilnej w Polsce. Mówiłem Państwu o tej skandalicznej wypowiedzi arcybiskupa Wojdy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który mówił o tym, że Kościół rzymskokatolicki będzie się włączał w ćwiczenia dotyczące ewakuacji dzieł kultury, zabytków, jakiejś ludności cywilnej, będzie ćwiczył razem z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, bo się przygotowuje do tego, że wojna może przyjść na terytorium państwa polskiego. Arcybiskup Wojda nie wzywa do pokoju, nie wzywa do mediacji, nie wzywa do normalizacji relacji Polski z Rosją, z Białorusią, ale wzywa do przygotowań do wojny. No coś niewyobrażalnego. Absolutnie coś niewyobrażalnego. I pytacie Państwo o te ćwiczenia pod kryptonimem Kraj. Co to jest i z czym się to je? No to już tłumaczę. Jest nas ponad 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tak wyśmienitą frekwencję. Władze III Rzeczpospolitej planują w najbliższym czasie przeprowadzenie operacji pod kryptonimem Kraj. Takie ćwiczenia reakcji służb państwowych i nie tylko na wypadek wybuchu wojny. Te informacje jako pierwszy podał Dziennik Rzeczpospolita. I tutaj mają być to ćwiczenia na najwyższym szczeblu. Mówi się o udziale prezydenta Rzeczypospolitej w tych działaniach. Mają one być nie na pokaz, ale mają być realną symulacją agresji na państwo polskie i także symulacją ewakuacji ludności cywilnej. Koordynacją ma się zajmować Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a organizacją Ministerstwo Obrony Narodowej. Cały plan operacji pod kryptonimem, czy też ćwiczeń pod kryptonimem Kraj ma zatwierdzić sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. No i to, co jest bardzo ciekawe, te ćwiczenia pod kryptonimem Kraj mają obejmować nie tylko Wojsko Polskie, ale wszystkie służby mundurowe. Czyli i policję, i straż graniczną, i straż pożarną, i oczywiście służbę zdrowia, ale także, szanowni Państwo, całą administrację państwową i całą administrację samorządową. Czyli mamy do czynienia z realnym, bardzo poważnie traktowanym ćwiczeniem symulacji udziału Polski w wojnie. To jest coś niewyobrażalnego. Czyli mamy mnóstwo sygnałów. Ja o każdym takim sygnale Państwa informuję, jeżeli jest to sygnał potwierdzony, tak jak ten nieszczęsny wywiad przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o tym, że mamy nie tylko werbalne podbijanie bębenka wojennego, ale realne przygotowywanie Polski do wojny. A no nie muszę chyba mówić moim stałym widzom, a nowym przypomnę, że Polska nie ma żadnego interesu we wchodzeniu do żadnej wojny i Polska jest do żadnej wojny nieprzygotowana i żadna symulacja komputerowa, żadne ćwiczenia sztabowe, żadne ćwiczenia pod kryptonimem kraj tego po prostu nie zmienią. Tego nie zmienią. Polska nie ma schronów, nie ma ukryć w odpowiedniej liczbie. Polska nie ma systemu obrony cywilnej, ale przede wszystkim Polska nie ma interesu we wchodzenia do żadnej wojny. Ani tej na Bliskim Wschodzie, ani tej na Ukrainie, ani w interesie mocarstw anglosaskich w wchodzeniu jako zderzak strategiczny do wojny z Rosją czy z Białorusią. No coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Coś niewyobrażalnego, co jest przygotowane, jeżeli będę miał jakiekolwiek informacje na temat tych ćwiczeń, ich przebiegu i tak dalej. Oczywiście z otwartych źródeł będę to dla państwa analizował i na bieżąco państwa informował. Bardzo dużo się dzieje. Dziękuję za państwa pytania, za państwa obecność. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia. Jak państwo zresztą widzicie, moje filmy często są ograniczane, shadowbanowane. YouTube bardzo nie lubi algorytmy i YouTube'a bardzo nie lubią pewnych słów. Słowa na i, słowa na l. No, te słowa są bardzo mocno znielubiane przez algorytmy YouTube'a, no ale pewne rzeczy trzeba po prostu nazywać po imieniu, nie wolno milczeć w pewnych kwestiach. Moje filmy są często demonetyzowane, dlatego państwu serdecznie dziękuję za wszystkie wirtualne kawy, za wszystkie wpłaty na Buy Coffee, dziękuję za wpłaty na Zrzutce, za wpłaty na PayPalu, bezpośrednie wpłaty na konto, dziękuję za wszystkie werbalne również wyrazy wsparcia, za to, że państwo jesteście, dajecie łapki w górę, komentujecie, udostępniacie. Serdecznie państwu dziękuję. Przypomnę, że zanim przejdę do odpowiedzi na państwa pytania, co już za chwilę, przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga także przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał na YouTubie o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I teraz przechodzę, szanowni państwo, do państwa pytań. Dziękuję użytkownikowi R. Robal za wsparcie. Przechodzę także do tutaj wpisu użytkownika TJJ Tom, bo dziękuję za wsparcie. Użytkownik pisze, straszne to jest, że międzynarodowa społeczność nie jest w stanie się przeciwstawić zbrodniczym działaniom Izraela i USA. Izrael, naród, który tak wycierpiał podczas wojny, zamienił się w kata. Nic dodać, nic ująć. To jest, ja się tutaj jak najbardziej podpisuję pod tym. Jest to przerażające, że historia naprawdę niewiele nauczyła, że tolerowanie tego, co robi dzisiaj Izrael, przecież zemści się. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że pewne modus operandi, pewne sposoby działania, pewne procesy powtarzają się w historii, powtarzają się w geopolityce. Tolerowanie tego i przyzwalanie na takie słowa, jakie padają w Polsce, chociażby z ust byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, no jest absolutnie niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest przyzwalanie na coś takiego. I szanowni państwo, pytacie państwo o to, czy więcej wiadomo coś na temat samolotów izraelskich linii lotniczych w Radomiu. Nagłaśniałem tę sprawę na moim kanale również, no jak kilka, no wiele kanałów podjęło ten temat, ale tak naprawdę niewiele wiadomo nadal. Te Boeingi 777 izraelskich linii lotniczych El Al, które w ubiegły weekend z 5 na 6 kwietnia wylądowały na lotnisku w Radomiu. Nie wiemy po dziś dzień, co miały na swoim pokładzie, na jakiej podstawie zostały zaparkowane w cudzysłowie na lotnisku w Radomiu i I czy nie jest to tak naprawdę wspieranie państwa Izrael? Moim zdaniem jest to pośrednie wspieranie państwa Izrael, czyli państwa, które prowadzi politykę ludobójczą, politykę zbrodni, które dokonuje zbrodni wojennych. To jest coś niewyobrażalnego i polityczna, moralna i polityczna i moralna odpowiedzialność spada na rząd Donalda Tuska, na goszczenie izraelskich samolotów, samolotów państwa, które prowadzi zbrodniczą politykę. Użytkownik Kamil W. Witam, panie Leszku. Właśnie Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Czyżby Jankesi cofnęli się na z góry upatrzone pozycje? No to właściwie już pytanie nieaktualne, bo na to odpowiedziałem, że zawieszenie broni zostało zerwane. I że Donald Trump wystosował ultimatum wobec NATO. Kilka dni NATO ma na wsparcie Stanów Zjednoczonych w przygotowaniu do kolejnego uderzenia na Iran. Użytkownik Miłosz Sieracki. Czy to prawda, że zostało wykradzione 10 petabajtów danych z chińskich wojskowych baz danych? Podobno są dostępne w darknecie. Nie jestem w stanie tego potwierdzić na 100%. I dalej użytkownik Wismajor 2011. Panie Leszku, czy słyszał pan o działaniach Wall Street w celu zastąpienia petrodolara kryptowalutami? Podobno prace są mocno zaawansowane. Tego typu prace są. Oczywiście wielu ludzi z otoczenia Donalda Trumpa jest inwestorami w kryptowaluty, natomiast moim zdaniem to na dzisiaj jest zbyt mało zaawansowane, zbyt mało, że tak powiem, stabilne. Zbyt labilne, aby mogło zostać wprowadzone od tak. Rafał Ogórek pyta, panie Leszku, czy Stany chcą wyjść z NATO ze względu na chęć pomocy ataku na Turcję? Chodzi oczywiście o ten ewentualny izraelski atak na Turcję. Myślę, że nie, że to nie jest główny cel Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to jest bardzo dużo zależy od samego Donalda Trumpa, od jego emocji, od jego takiego poczucia, że Stany Zjednoczone zostały zdradzone, opuszczone przez amerykańskich sojuszników. To wszystko tutaj ma ogromny wpływ, to otoczenie Donalda Trumpa, ci ludzie z biura wiary, ci pseudopastorzy, ci szarlatani, którzy tam odwołują się do idei, prawda, trzeciej świątyni, budowy trzeciej świątyni, tego Armagedonu, przyspieszenia końca świata i nadejścia Mesjasza. Przecież sam Pete Hegseth, sekretarz wojny, nazywa siebie chrześcijańskim syjonistą. MGR Gabriela Ucherek pyta, kiedy Polsce może grozić konflikt wojenny i co w takich okolicznościach należy robić? Kiedy Polsce może grozić konflikt wojenny? Nawet w tym roku. Nawet w tym roku jest taka groźba, niestety, jeżeli dojdzie do zerwania relacji dyplomatycznych Polski z Rosją. Wielokrotnie o tym mówiłem. Wielokrotnie mówiłem o tym, szanowni państwo, że bardzo dużo nam odpowiedzi da na to, kiedy Polsce może grozić konflikt wojenny, zachowanie MSZ-u i zachowanie Pałacu Prezydenckiego wobec nowego ambasadora Rosji w Polsce, pana Georgija Michno. Czy będzie agremon ze strony MSZ-u, czy będzie złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Michno na ręce Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczypospolitej, czy też będzie uznanie nowego ambasadora za persona non grata i zerwanie relacji dyplomatycznych. Jeżeli ta druga ewentualność, no to praktycznie możemy tutaj jeszcze wgłębić się mocniej w doniesienia dziennika Bild, niemieckiego dziennika Bild, który mówi o tym, że w maju bieżącego roku może dojść do przesilenia NATO-Rosja w krajach bałtyckich. Ukryta moc natury. Pytanie, czy myśli pan, że prawdziwy Polak powinien być jak rycerz, a etos mówi, że jest coś ważniejszego niż swoje życie i często trzeba robić coś w obronie kogoś bez względu na konsekwencje? Ja myślę, że oczywiście obrona wartości, obrona życia, obrona ideałów jest czymś niezwykle istotnym, natomiast tutaj przestrzegałbym przed nadmiernym popadaniem w emocje, w takie oddziaływanie na sferę irracjonalną. To jest bardzo niebezpieczne, to wielokrotnie Polskę gubiło, to unoszenie się honorem, to właśnie takie, powiedziałbym, polski szabelkizm, który właśnie tkwił, taka postawa irracjonalna, opieranie się na fantasmagoriach i pchał Polskę do irracjonalnych działań, takich jak powstania. Potrzeba Polsce dzisiaj chłodnych analiz, potrzeba Polsce chłodnego podnoszenia kultury strategicznej, chłodnych decyzji w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa. Tu nie ma miejsca na irracjonalne zachowania, tu nie ma miejsca na rejtanizm, tu nie ma miejsca na rozdzieranie szat, na unoszenie się honorem i na jakieś nadmierne emocje. Tu naprawdę potrzeba dużej rozwagi, dużej racjonalności. Zoe Herr pyta, dzień dobry, pytanie, czy ewentualna decyzja Kongresu USA o cofnięciu finansowania wojny wobec Iranu powstrzyma też działania Izraela? Odpowiedź krótka, moim zdaniem nie. Również Pink Dream pyta, kiedy wojna w Polsce, ile czasu spokoju nam zostało? Myślę, tak jak jeszcze raz powtórzę, myślę, że jeżeli będą zerwane relacje polsko-rosyjskie, to właściwie skończy się czas spokoju. A to się rozstrzygnie w ciągu kilku tygodni najbliższych. Martinus PI pyta, czy nie sądzi pan, że opublikowanie akcjonariatu Fedu w książce Czas spisków pana Józefa Białka jest czymś szokującym i absolutnie przełomowym? Przecież to wiedza niejawna. Książka petarda, tak, przyłączam się. Książka świetna, polecam. Czas spisków, Józef Białek. Pozdrawiam cię, Józef, jeżeli oglądasz ten program. Orłowka 8616, pytanie. Uważam, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, a Europa zerwać sojusz NATO z wariatami. Czy zgadza się pan? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Uważam, że Polexit jest jak najbardziej racjonalnym działaniem w sytuacji, kiedy Europa się federalizuje, kiedy Europa stosuje, czy brukselscy biurokraci dążą do desuwerenizacji państw narodowych. To w naturalny sposób Polexit staje się po prostu, no, powiedziałbym, zachowaniem takim naturalnym, racjonalnym i powiedziałbym, no, takim poczuciem odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, poczuciem odpowiedzialności za polskie dziedzictwo, za polską tradycję, za polską niepodległość. Zwyczajny instynkt samozachowawczy, zwyczajny instynkt przetrwania narodu, nie tylko biologicznego, ale także jego suwerenności kulturowej, duchowej, to jest powiązane dzisiaj z tą koncepcją, że polexit jest opcją, która powinna leżeć na stole. Co do zerwania sojuszu NATO, to myślę, że ten sojusz jest... Ja się zgadzam tutaj z Johnem Grayem, że on jest dzisiaj sojuszem obumarłym, że transatlantyckie partnerstwo stało się sojuszem obumarłym. Pokazała to kwestia Grenlandii, pokazała to kwestia Bliskiego Wschodu. Moim zdaniem dojdzie w ciągu najbliższego czasu po prostu do powiedzenia sprawdzam. I myślę, że dzisiaj Polska powinna nie tyle rozważać jakiś, powiedziałbym, rejtanizm, rozdzieranie szat i wychodzenie tutaj z NATO, tylko po prostu powinna postawić na sojusze alternatywne, na włączenie się przede wszystkim w eurazjatycki krwioobieg gospodarczy. Polska powinna złożyć akces do grupy BRICS, do grupy BRICS Plus właściwie już, i do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Paweł Berezowski pyta, co kryło się pod stwierdzeniem Chin w sprawie Izraela, że Izrael przestanie istnieć jako państwo. Jakie konsekwencje mogłoby czekać państwo położone tam, gdzie chce, ze strony Chin? Pojawiło się wiele spekulacji na ten temat. Pojawiły się spekulacje o możliwości użycia broni jądrowej nie tylko przez Chiny, ale także Rosję i Pakistan w stronę Izraela, zwłaszcza, że Izrael zaczął mówić, czy właściwie pewne kręgi w Izraelu zaczęły mówić o użyciu, uwaga, broni neutronowej. Broń neutronowa to jest taki specyficzny rodzaj broni wodorowej, czyli broni termojądrowej, jeszcze potężniejszej niż klasyczna broń atomowa. Broń neutronowa ma to do siebie, że niweluje falę uderzeniową, falę cieplną, promieniowanie cieplne i opad promieniotwórczy na rzecz promieniowania przenikliwego, które zabija przede wszystkim ożywione, no po prostu istoty żywe. ludzi i zwierzęta. Natomiast pozostawia obiekty materialne, budynki, schrony i tak dalej. Natomiast przechodzi oczywiście nawet przez grube warstwy schronów niektórych przeciwatomowych i to jest coś strasznego. To znaczy pytanie, czy dzisiaj Izrael posiada broń neutronową? Dzisiaj myślę, że wielu analityków, wielu ekspertów zadaje sobie to pytanie, skąd ewentualnie Izrael posiada broń neutronową? I to jest ta groza sytuacji. Myślę, że nie jest to wykluczone, że są jakieś ustalenia na osi Rosja, czy Moskwa, Islamabad, Pekin, że w razie użycia takiej broni, no chroniąc też siebie, te państwa mogłyby użyć tego w stosunku do państwa Izrael. Nie jest wykluczone, że właśnie ten rozejm dwutygodniowy to jest też czas na negocjacje na najwyższym szczeblu państw takich jak Stany Zjednoczone, Pakistan, Rosja, Chiny i w ogóle klub atomowy. Co dalej? Kresuk pyta, czy możliwe jest zniszczenie że niszczenie rafinerii w Rosji i niszczenie infrastruktury gazowo-naftowej w Zatoce Perskiej to elementy tego samego planu Agendy 2030 w celu osiągnięcia wielkiego resetu. Nie wiem, czy jest to z góry zaplanowane i tak dalej. Niemniej jednak, jeżeli przyjrzymy się całej koncepcji, całej architekturze i infrastrukturze wielkiego resetu, co zostało doskonale opisane przez profesora Jacka Janowskiego. Polecam Państwu publikację profesora Jacka Janowskiego na temat właśnie wielkiego resetu. To jest nie tylko ta siedmiotomowa, cała, powiedziałbym, taka saga dotycząca, czy saga to może złe słowo, po prostu cykl monograficzny, bo to jest publikacja jednak naukowa, oparta na bardzo głębokich badaniach, też na jednym z grantów, które profesor otrzymał, więc jest to bardzo dobrze udokumentowane. Jest to bardzo dobrze udokumentowane, 7 tomów na temat architektury i infrastruktury wielkiego resetu. Jeżeli ktoś nie chce się przedzierać przez wielką taką właśnie, przez taki wielki cykl monograficzny, to jest zdecydowanie, że tak powiem, bardziej przystępny wstęp zatytułowany Wielki i Głęboki Reset. Pierwszy tom już się ukazał z podtytułem Od demokracji do technokracji. Autor Jacek Janowski, profesor Politechniki Warszawskiej. Serdecznie Państwu polecam. I odpowiadając tutaj na pytanie użytkownika, tak, no uważam, że nawet jeżeli to nie jest, bez względu na to, czy mówimy to o jakimś planie, czy nie planie, to się komponuje. To się niewątpliwie komponuje z pewnymi bardzo istotnymi elementami architektury i infrastruktury wielkiego resetu. I tutaj idziemy dalej z Państwa pytaniami. Teresa Jochymek pyta, jak pan myśli, czy jeżeli doszłoby do uderzenia bronią jądrową na Iran, to Chiny i Korea faktycznie spełniłyby swoje postulaty i uderzyłyby na Izrael i USA również bronią jądrową? Myślę, że na USA nie, na Izrael nie można tego wykluczyć. Łukasz Kwintkiewicz, panie Leszku, czy Chiny postawiły twarde ultimatum, że jeżeli USA nie powstrzymają inwazji, to Iran otrzyma broń nuklearną i wsparcie Chin? Czy jest taka opcja zastopowania USA? Moim zdaniem jest taka opcja przekazania technologii nuklearnej Iranowi i także komponentów do produkcji broni jądrowej. Jak najbardziej jest to na stole. Stanisław Wiloch, czy zna pan doktor jakieś dane na temat strat izraelskiego lotnictwa, samolotów porażonych na lotniskach jak samoloty USA w Arabii Saudyjskiej? Wiem, że jest mnóstwo takich spekulacji, pojawiają się informacje o zniszczonych samolotach F-35 na jednym z lotnisk, gdzie miało dojść do potężnego, zmasowanego uderzenia irańskiego. Ja Państwu nie jestem w stanie tego wiarygodnie w oparciu o 3 niezależne źródła po prostu potwierdzić. Ja wiem, że takie informacje podawał chociażby Alex Jones w swojej audycji, w swoim podcaście. Ja też bardzo uważnie śledzę debatę amerykańską, zresztą nie tylko wśród konserwatystów amerykańskich, wśród ruchu MAGA, ale także tych bardziej liberalnie nastawionych ku środowisk, zresztą jak Państwo widzicie, czytam też lewicową prasę brytyjską, jak The New Statesman, gdzie też pojawiają się bardzo ciekawe stwierdzenia, konstatacje, to się też przekłada na brytyjską scenę polityczną i tak dalej, więc czytam naprawdę wiele stron politycznych, politycznego sporu. Staram się naprawdę robić bardzo szeroki przegląd analityczny źródeł i irańskich, i chińskich, i rosyjskich, i amerykańskich, i brytyjskich, i niemieckich, i francuskich. No długo by mówić tak naprawdę, natomiast nie jestem w stanie podać Państwu żadnych wiarygodnych danych na temat strat izraelskich na dzisiaj. Te straty niewątpliwie są, natomiast jakby poziom cenzury, jaki panuje dzisiaj w Izraelu i poziom także wpływów lobby proizraelskiego na świecie jest dzisiaj tak wysoki, jest tak wielki, że no trudno dzisiaj w ogóle mówić o konkretach. Mr. Freddy pyta, czy ta wojna spowoduje katastrofalną utratę wpływów oraz potężny kryzys gospodarczy w USA, upadek petrodolara, utrata zamówień zbrojeniowych, utrata Tajwanu i dostęp do technologii. Myślę, że za wcześnie na ten temat mówić. Myślę, że jeszcze nie. Pamiętajmy, że wojna się nie zakończyła. Faktycznie mamy dzisiaj 41. dzień wojny, no bo rozejm został zerwany. Orłowka pyta, czy Amerykanie nie muszą obawiać się odwetu Iranu za zabicie tysięcy cywilów właśnie u siebie w Stanach. Myślę, że się muszą. Myślę, że muszą. Zresztą widziałem dzisiaj wpis Joe Kenta, byłego szefa tej agencji kontrterrorystycznej zwalczania terroryzmu w Stanach Zjednoczonych, który powiedział, że Amerykanie muszą powstrzymać Izrael, bo to grozi zagrożeniu bezpieczeństwa wewnętrznego USA. No to jest jakby też odpowiedź na to pytanie. Henryk Kwintol pyta, jak nowe prawo w Republice Federalnej Niemiec będzie respektowane w stosunku do osób z podwójnym obywatelstwem. Chodzi oczywiście o Syryjczyków, Turków czy Afgańczyków. Jakie przewidziane są kary i reperkusje? Myślę, że w stosunku do mniejszości narodowych, w stosunku do imigrantów będzie to bardzo łagodnie stosowane, dlatego że taka jest polityka multikulti, którą wprowadziła Angela Merkel jako kanclerz Niemiec. Zoeher pyta, czy pana zdaniem decyzje kongresu faktycznie wymuszą, że prezydent zakończy operacje wojskowe wobec Iranu po 60 dniach, jeśli nie dostanie zgody na kontynuację? Myślę, że nie. Myślę, że Donald Trump nie będzie się tym przejmował. Beskid 1413. Czy obywatele Izraela popierają te ludobójcze praktyki w swojej masie, czy mają tam tyle do powiedzenia, co my u siebie? Mają mniej do powiedzenia niż my u siebie. I myślę, że nie mają większego wpływu na to, co się obecnie dzieje. Darek Bielecki pyta, czy i jak wzrośnie pozycja Iranu na arenie międzynarodowej po odparciu ataków USA i Izraela. Myślę, że przede wszystkim Iran zacznie zarabiać na przepływie na żegludze przez Cieśninę Ormus, jeżeli dojdzie do takiego, że tak powiem, zakończenia, jak moglibyśmy się tego spodziewać po 40 dniach wojny. Ale nie jest wykluczone, że Amerykanie jeszcze mocniej uderzą na Iran. Trudno dzisiaj naprawdę przewidywać, co się wydarzy, bo wojna cały czas trwa. Szanowni Państwo, nie traktujcie tych doniesień medialnych o rozejmie, o 14 dniach, jako coś pewnego. To jest papierowy rozejm. To jest papierowy rozejm, który już został złamany przez państwo Izrael. Młoda Bret 89. Czy są jakieś nowe wiadomości na temat izraelskich samolotów w Radomiu? Panie doktorze, jakie są pana przypuszczenia, o co chodzi z tymi samolotami? No to jest pytanie, które powraca. Ja mówiłem na początku dzisiejszego odcinka Wieczoru Geopolitycznego, że naprawdę nie wiemy. Po dziś dzień wszyscy nabierają wody w usta. Kierownictwo lotniska, MSZ, MSW, MON, Kancelaria Premiera, Pałac Prezydencki, wszyscy milczą na temat tych samolotów. To są potężne samoloty, tak jak powiedziałem, zdolne do pomieszczenia ponad 270 osób, zdolne do przewożenia także sprzętu, potężnych ładunków. Nie wiemy, czy tam był sprzęt wojskowy, czy tam byli przewożeni jacyś dostojnicy, jacyś ludzie z Mossadu, z innych służb izraelskich, czy ludzie z podwójnymi paszportami. No kompletnie nic na ten temat nie wiadomo. Liczę tutaj na działania posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą odpowiednie interpelacje w tej sprawie. Łukasz Kwintkiewicz, pytanie numer dwa. Chiny tworzą podwodną mapę dna oceanu. Czy jest możliwy atak na Amerykę bronią nuklearną wysyłaną pod wodą? Radary tego nie wykryją lub niewykrywalnych łodzi podwodnych. Nie jest żadną tajemnicą, a czy właściwie tajemnicą Poliszynela jest to, że Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa opracowuje drony podwodne i nie jest też tajemnicą żadną, że opracowywane są prototypy dronów o napędzie nuklearnym, dronów o napędzie nuklearnym, które będą zdolne do przenoszenia broni jądrowej. No to już powinno dawać do myślenia. Wojciech Nadgłowski pyta, czy według pana jest szansa, że USA uwolnią się od tak dużej zależności od Izraela? Myślę, że tak. I to może państwa zaskoczę, bo zdaję sobie sprawę, jaki jest oddźwięk tego, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, ale ja bardzo uważnie obserwuję także sondaże w Stanach Zjednoczonych, różne sondaże przez różne sondażownie i widzę, jak zmienia się stosunek młodych Amerykanów do państwa Izrael. To jest najgorszy PR, jaki Izrael miał od początku swojego powstania w 1948 roku. To jest najgorszy PR, jaki dzisiaj państwo Izrael ma wśród młodych Amerykanów. I ta zmiana pokoleniowa będzie. I jak myślicie państwo, co? Nie widzi tego Benjamin Netanyahu? Nie widzą tego ludzie w Mossadzie? Oczywiście, że widzą. Dlatego tak naciskali na Obamę. I tak naciskali na Trumpa, że w końcu się to udało. Wykorzystali kompromaty, bo to ostatnia możliwa chwila na wykorzystanie tego. Andrzej Strzemiński, panie doktorze, tutaj pan cytuje pułkownika McGregora, że jest wiele strachu w Egipcie i w Turcji, że z tego może być trzecia wojna światowa, bo Rosja i Chiny staną po ich stronie, wtedy rusofobia nam zaszkodzi. Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. Myślę, że jest rzeczywiście bardzo wiele strachów w Egipcie i w Turcji. Wiemy, że są takie naszywki Armii Izraelskiej, część żołnierzy nosi z mapą Wielkiego Izraela, z konturami Wielkiego Izraela, od Nilu do Eufratu. Wiemy o tych wypowiedziach nawet opozycjonistów w Knesecie, jak Naftalego Beneta, były premier Izraela, który powiedział, że nowym Iranem jest dziś Turcja. To jak państwo myślicie, jeżeli Izrael pokona Liban, jeżeli Izrael pokona Iran, to co będzie kolejnym celem Izraela? Zatrzyma się? Państwo, które wprowadziło ustawę rodem z III Rzeszy, zatrzyma się na Nilu, na Eufracie, zatrzyma się na Iranie? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Dlatego tutaj no, należy się z tym zgodzić, że to są kolejne zagrożenia dla kolejnych państw. Danuta Skwarek, pytanie, czy bomby omijają polski cmentarz położony w centrum Teheranu? Nic mi nie wiadomo na ten temat, aby ten cmentarz był uszkodzony, ale jeżeli się o czymś dowiem, to oczywiście państwa poinformuję. Rafał Węgrzyn, panie Leszku, proszę wytłumaczyć izraelski system KSeF w Polsce i powiązania z izraelską specjalną jednostką od 8200. To tak mówiąc w dużym skrócie, rzeczywiście jest tak, że bramka wejściowa do krajowego systemu e-faktur jest zarządzana przez firmę Imperva. Ta firma no, ma swoje centrum badawczo-rozwojowe w Izraelu. Ta firma była szeroko związana z ludźmi pracującymi czy służącymi w jednostce numer 8200. To jest specjalna jednostka armii izraelskiej, która jest wyspecjalizowana w ofensywnych działaniach w obszarze cyberbezpieczeństwa. I to nie tylko jakby kwestia tej bramki wejściowej, która daje mnóstwo informacji na temat polskiej gospodarki, polskiego obrotu finansowego, polskich przedsiębiorstw, ale także przedsiębiorstw zbrojeniowych, daje potencjalną możliwość wejścia w posiadanie tych informacji obcemu wywiadowi. My nie wiemy, jak wygląda dzisiaj kwestia nasycenia systemów, różnego rodzaju systemów informatycznych wykorzystywanych przez polskie służby specjalne, różnego rodzaju, no właśnie, takimi można powiedzieć takimi tylnymi drzwiami różnego rodzaju, powiedziałbym, no, że tak powiem, zainstalowanymi elementami oprogramowania, które pozwalają pozyskiwać i gromadzić wiedzę, informacje, systemy bazodanowe przez firmy izraelskie. Wiemy, że system Pegasus został kupiony od firmy izraelskiej, w której przecież pracują ludzie właśnie z jednostki 8200. Wiemy, że takich systemów było znacznie więcej niż tylko Pegasus. I pytanie, czy dzisiaj informacje, te właśnie systemy służące inwigilacji obywateli państwa polskiego, nie są tak naprawdę narażone na przekazywanie tajnych, wrażliwych, poufnych danych, które mogą być wykorzystywane do tworzenia kompromatów właśnie służbom specjalnym Izraela. To jest coś niewyobrażalnego, co zrobiono w służbach specjalnych III Rzeczpospolitej, jak bardzo ściśle związano te służby z systemami informatycznymi, z rzekomo prywatnymi firmami z Izraela. Na to Państwu zwracam szczególną uwagę. Dziękuję użytkownikowi Dariusz Merchut za wsparcie i czytam wiadomość. Witam, słyszałem, że jeśli Izrael będzie przegrywał, to w fazie końcowej wystrzeli A na cały świat. No, myślę, że nie na cały świat, raczej na Iran. Mówi tutaj użytkownik na temat opcji Samsona. Ja już kilkukrotnie o ten temat mówiłem, więc tutaj tylko krótko przypomnę, że opcja Samsona to jest taka nieformalna doktryna polityczno-militarna państwa Izrael, która zwłaszcza od czasu wojny sześciodniowej, a także od wojny Jom Kippur jest właściwie rozważana przez kierownictwo państwa Izrael, czyli w sytuacji, kiedy kierownictwo tego tamtego kraju uzna za stosowne to użycie broni jądrowej, a to może zostać, że tak powiem, uznane w sytuacji egzystencjalnego zagrożenia dla państwa Izrael, to wówczas może odpowiedzieć wszelkiego rodzaju dostępną bronią, nie wyłączając broni jądrowej. No i stąd te właśnie pogróżki dotyczące nawet broni neutronowej. To byłby absolutny game changer, jak mówią Amerykanie, czyli taki punkt zwrotny, dlatego że do tej pory mówiło się, że tylko 3 kraje na świecie posiadają broń neutronową, czyli Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa. Wejście w posiadanie tak śmiercionośnej broni przez Izrael, no, byłoby takim punktem krytycznym, absolutnie takim punktem zwrotnym w stosunkach międzynarodowych. Sylwek Wodzicki, dobry wieczór panie doktorze. Czy nie sądzi pan, że biorąc pod uwagę możliwą mobilizację w Niemczech oraz wzrastające nastroje prawicowe w Europie, iż Niemcy, a w Polsce Tusk, zrobią wszystko? No i tu się chyba pytanie urwało. Mniej więcej rozumiem zarys pytania. No myślę, że możemy spodziewać się różnego rodzaju działań mających na celu podbijanie bębenka wojennego i prób ograniczania wolności obywatelskich w Polsce. Te ćwiczenia pod kryptonimem Kraj, no, dadzą nam wiele odpowiedzi na to, w którą stronę tak naprawdę pójdzie kwestia bezpieczeństwa państwa polskiego. Będę Państwa oczywiście informował na temat tych ćwiczeń. Łukasz Kwintkiewicz, pytanie numer 3. Czy Iran ma jakieś roszczenia terytorialne wobec swoich sąsiadów lub odwrotnie? Pozdrawiam serdecznie i życzę wytrwałości. Dziękuję i pozdrawiam również. Nic mi nie wiadomo na temat tego, aby Iran czynnikami oficjalnymi wygłaszał jakiekolwiek, czy formułował jakiekolwiek roszczenia terytorialne wobec swoich sąsiadów. Pojawiały się koncepcje Wielkiego Azerbejdżanu, ale to były koncepcje bardzo mocno, powiedziałbym, wspierane przez państwo Izrael. Co bardzo ciekawe, to właśnie w Izraelu zaczęła się rozwijać koncepcja Wielkiego Azerbejdżanu. No nie muszę Państwu mówić dlaczego. W samym Azerbejdżanie takich silnych tendencji roszczeń terytorialnych w stosunku do Iranu nie ma. Po prostu nie ma. Te tendencje były bardzo mocno podbijane przez państwo Izrael. Dziękuję użytkownikowi Ziomek 80 za wsparcie. Natomiast tak, rzeczywiście te nastroje wzrastają, nastroje także nacjonalistyczne, także w Niemczech. No widzimy tę próbę mobilizacji, to jest niebezpieczne z punktu widzenia państwa polskiego. Bardzo niebezpieczny jest wariant sojuszu niemiecko-ukraińskiego. To, o czym państwu już wielokrotnie mówiłem, że ponad głowami państwa polskiego tworzy się takie partnerstwo strategiczne Berlina i Kijowa, ale myślę, że bardzo niebezpieczne jest to, że decydenci państwa polskiego swoją bezmyślną, a refleksyjną polityką doprowadzili do stworzenia dwóch wrogów na wschodzie. I ja wiem, że to może być dla państwa po części, no ja wiem, zaskoczeniem, czy przyjęte po części z niedowierzaniem, ale faktem jest, że takie bezkrytyczne wspieranie Ukrainy doprowadziło do stworzenia dwóch wrogów na wschodzie. Po pierwsze jest to państwo związkowe Rosji i Białorusi, które ma dzisiaj duże pretensje wobec III Rzeczpospolitej, decydentów III Rzeczpospolitej za wspieranie kolorowej rewolucji na Białorusi, za wspieranie jakiegoś marionetkowego i takiego wręcz kabaretowego rządu rosyjskiego na uchodźstwie, tak zwanego Zgromadzenia Deputowanych Ludowych. Ale także mówię tutaj o Ukrainie. Jest na Ukrainie coraz więcej tego resentymentu antypolskiego. Pojawia się szowinizm ukraiński już w tej najskrajniejszej swojej formie, kult Bandery, Szuchewycza, niechęć wobec Polaków, niechęć wobec masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Po wojnie, po przegranej przez Ukrainie wojnie pojawią się wyrazy frustracji, rozgoryczenia, szukanie winnych, a jak wiadomo winnych się szuka najbliżej. Zatem myślę, że spora część szowinistów ukraińskich będzie obarczać Polskę o nie dość dużą pomoc, jaką rzekomo Ukraina otrzymała. No i tutaj nie trzeba dużo, aby obudzić demony przeszłości. Niestety to jest to fatalna polityka państwa, czyli III Rzeczpospolitej, po prostu fatalna polityka wschodnia. Paweł Martin Hajewski, Karpen, pyta, w Polsce nie ma obrony cywilnej, wojna z Rosją to katastrofa dla narodu polskiego i Polski. Czy jest to następny element proxy wojny z Rosją w interesie Anglii? Ja o tym mówiłem wielokrotnie, że po tym jak Ukraina osłabnie jako zderzak strategiczny mocarstw anglosaskich, kolejnym zderzakiem strategicznym będzie Polska. I to jest w interesie Wielkiej Brytanii, aby użyć Polskę jako zderzaka strategicznego przeciwko Rosji. Niestety jest to coraz bardziej prawdopodobne. Krzysztof 779, czy podziela pan pogląd, że w dłuższym czasie najbardziej na rujnowaniu Bliskiego Wschodu tracą Chiny i pozostałe kraje Azji oraz Europa? Myślę, że Chiny nie stracą na rujnowaniu Bliskiego Wschodu. Myślę, że bardzo mocno stracą niektóre inne kraje Azji, takie jak Japonia i Korea Południowa, i myślę, że w dużej mierze Europa bardzo mocno również straci. Victory of True. Panie doktorze, jak widzi pan sposób uwolnienia się USA od nacisku od Izraela? Patrz akta Epsteina. USA wie, że to nie jest ich wojna, tylko Izraela. Oczywiście, że wiedzą o tym tacy ludzie jak Joe Kent, którego dzisiaj wymieniłem. Wiedzą to ludzie z ruchu MAGA jak Alex Jones czy Tucker Carlson. To nie jest żadna wiedza tajemna. Natomiast myślę, że zmiana pokoleniowa. Ewentualnie, no właśnie, zmiana koniunktury międzynarodowej i klęska na Bliskim Wschodzie. Commandero of Poland, czy po upadku Pax Americana Polska może szybciej odzyskać niepodległość? Rozumiem, że chodzi o szeroko rozumianą suwerenność. Myślę, że może dojść do przebudzenia się sporej części społeczeństwa, jeżeli dojdzie do zmiany koniunktury geopolitycznej i mobilizacji politycznej Polaków, no to wówczas również może dojść do takiego przebiegunowania polskiej polityki zagranicznej, polityki obronnej i polityki bezpieczeństwa. Waldemar Walfko pyta, ile statków przepłynęło w czasie rozejmu? Tak, przepłynęło tych statków co najmniej 4. I to nie jest żadna tajemnica. Owszem, Iran zaczął przepuszczać, cieśnina jest otwarta. Wiem, że tutaj niektóre pytania uciekają, ale szanowni Państwo, ja tutaj nie mam żadnego moderatora i Państwa pytań jest tak wiele, że staram się oczywiście odpowiadać na wszystkie, ale jeżeli na któreś nie odpowiem, no to proszę tutaj mnie nie obarczać jakąś winą, bo naprawdę jestem tylko człowiekiem, ale pytań jest bardzo dużo. Dziękuję serdecznie Państwu za te wszystkie pytania. I szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do końca. Chciałem Państwu serdecznie podziękować za udział dzisiaj. Ponad 4700 osób na żywo. Dziękuję Państwu za Państwa udział, za Państwa wsparcie. Na bieżąco Państwa będę informował na temat wydarzeń nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także tych wydarzeń dla naszego bezpieczeństwa. A na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.